Polska szerokopasmowa, 8 grudnia 2009-00. Dobra wola i prawo są niezbędne, by skutecznie budować infrastrukturę szerokopasmową w modelu współpracy samorządów i operatorów. Tylko wtedy będziemy mogli efektywnie wydać środki unijne przeznaczone na jej rozwój. Samorządy i przedsiębiorcy stoją przed historycznym zadaniem budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym zwłaszcza sieci regionalnych i dostępu na ostatniej mili. Wystarczy wspomnieć, że łączna alokacja środków pomocowych na rozwój społeczeństwa informacyjnego, usług i właśnie budowy infrastruktury szerokopasmowej w programach krajowych Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej i programach wojewódzkich wynosi ponad 5,2 miliardy złotych, co skrupulatnie odnotowano w załączniku do drugiego raportu z prac międzyresortowego zespołu do spraw realizacji programu Polska Cyfrowa. Ale pieniądze to nie wszystko. Potrzeba jeszcze woli politycznej. Zmiany w prawie, projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz przemyślenia modeli współpracy, aby nie zaburzyć kruchej równowagi rynkowej w wyniku interwencji publicznej, za jaką niewątpliwie należałoby uznać na przykład powołanie oddzielnej spółki komunalnej do budowy infrastruktury szerokopasmowej. W mojej gminie powstają dziesiątki nowych domów i osiedli. Wyborcy traktują internet jak wodę i powietrze, jest im niezbędny do życia. A co robią firmy telekomunikacyjne? Nie podciągają traktów światłowodowych, ponieważ nie nadążają za inwestycjami budowlanymi. Tak 20 km od Pałacu Kultury pogłębia się biała plama na mapie szerokopasmowego internetu, mówi Marek Jędrzejczak, wójt podwarszawskiej gminy Wiązowna. Można więc zapytać, dlaczego samorząd nie podejmie się takiej inwestycji i jej nie sfinansuje z pieniędzy unijnych. Ustawa o samorządzie gminnym nie zalicza budowy sieci szerokopasmowej do zadań własnych samorządu gminy, wyjaśnia Klara Małecka z Fundacji Wspomagania Wsi, która od lat prowadzi program informatyzacji terenów wiejskich w kolejnych programach. VITA łoży na nie pieniądze Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad tymi jednostkami samorządu terytorialnego JST, które jednak zaryzykują i będą chciały inwestować w sieć, wisi groźba interwencji regionalnych i obrachunkowych RIO. W przeszłości potrafiły one zakwestionować wydatki samorządów na kanalizację światłowodową, uznając właśnie, że nie jest to ich zadanie własne. Zmieni się to, jak wejdzie w życie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Wszystko teraz w rękach Sejmu, ale nie stanie się to wcześniej niż w połowie następnego roku, przypuszcza Anna Strażyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE. Tyle, że jak zauważa Klara Małecka, prawdopodobny termin uchwalenia tej arcyważnej ustawy pokrywa się z samorządową kampanią wyborczą. Wybory samorządowe muszą się odbyć między 15 października a 15 listopada 2010. Atmosfera kampanii wyborczej wyklucza podejmowanie decyzji o inwestycjach. Powiedzmy sobie szczerze, że uzyskanie wszelkich zgód pod budowę infrastruktury szerokopasmowej może zająć aż 2 lata, twierdzi Wojciech Apel ze Śląskich Sieci Światłowodowych. Oczywiście, dużym inwestorom, jak Telekomunikacji Polskiej, jest łatwiej, ale przepisy prawne odnoszące się do inwestycji infrastrukturalnych nie określają w jasny sposób możliwości równoległego realizowania różnych elementów infrastruktury. Jaki zatem model współpracy byłby optymalny? My proponujemy, żeby sieci regionalne budowali duzi operatorzy, zaś ostatnią milą zajęli się mali operatorzy, wyłuszcza swój pomysł Dariusz Kowalczyk, dyrektor Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Przychylnie na takie rozwiązanie patrzy Anna Strażyńska, ku satysfakcji Telekomunikacji Polskiej, o czym nie omieszkał napomknąć Tomasz Nowakowski, dyrektor wykonawczej grupy TP do spraw korporacyjnych. Aczkolwiek o wiele większym problemem niż samo fizyczne położenie kanalizacji teletechnicznej w ziemi jest przekonanie mieszkańców do takiej inwestycji. Nie ma świadomości mieszkańców dla potrzeby inwestycji w infrastrukturę teletechniczną, uważa Klara Malecka. Inicjatywy są blokowane przez Rady Gmin, zaś w roku wyborczym rośnie diametralnie obawa przed popełnieniem błędu, który uniemożliwi zwycięstwo. Dodaje, dodatkowo każda nowa antena czy maszt wzbudza irracjonalne obawy o zdrowie mieszkańców danej miejscowości. Tutaj wydaje się konieczne przekonać lokalnych liderów, by chcieli wesprzeć taki projekt. Jeśli chcecie zawiesić nowy nadajnik na wieży kościelnej, idźcie z tym do proboszcza lub przełożonego klasztoru, radzi KSDR Józef Kloch, dyrektor generalny Fundacji Opoka. Nie warto szukać poparcia u biskupa na taką instalację. To leży w kompetencjach proboszcza czy opata lub przeoryszy. A jak natraficie na opór, to znajdźcie inny kościół. Tak będzie szybciej, dodaje S. 157296 polityka horyzontalna. Budowie sieci musi towarzyszyć odpowiednia polityka promująca dostęp do internetu i korzystania z jego zasobów. W nadchodzących dekadach szerokopasmowy dostęp do internetu będzie miał takie samo znaczenie, jakie na początku XX wieku miała elektryczność. Należy spodziewać się równie gwałtownych zmian technologicznych, pociągających za sobą przemiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne. Sektor telekomunikacja, media, teleinformatyka TMT już dzisiaj jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i stał się, obok energetyki i usług finansowych, jednym z filarów europejskiej gospodarki. Czytamy w drugim raporcie z prac międzyresortowego zespołu do spraw realizacji programu Polska Cyfrowa. Na jego czele stoi Witold Drożdż, podsekretarz stanu w MSWiA, zaś głównymi animatorami są członkowie zespołu doradców strategicznych prezesa Rady Ministrów, Igor Ostrowski i Alek Tarkowski. Zadaniem zespołu Polska Cyfrowa jest stworzenie programu umożliwiającego dynamiczny rozwój sektora TMT, jak i programu tworzącego warunki wykorzystania technologii cyfrowych przez każdego Polaka dla poprawy jakości własnego życia. Celem programu jest stworzenie podstaw budowy nowoczesnego społeczeństwa cyfrowego, opartego nie tylko na lepszym dostępie do informacji, ale także na wzroście aktywności zawodowej, udziale w życiu publicznym oraz uczestnictwie w kulturze. Internet jest technologią integrującą społeczeństwo, stymulującą rozwój wspólnych idei i treści oraz promującą aktywność społeczną, mówi Alek Tarkowski. Program Polska Cyfrowa jest narzędziem do realizacji polityk w poszczególnych obszarach działalności państwa, dodaje Witold Drożdż. Do końca grudnia trwają konsultacje społeczne nad tym dokumentem, następnie zostanie przyjęty przez rząd jako oficjalna strategia. Program Integracji winien być skupiony, po pierwsze, na tworzeniu programów i akcji edukacyjnych lub promocyjnych, mających na celu wzrost kompetencji i motywacji użytkowników, a tym samym umożliwiających korzystanie z nowych technologii z pożytkiem generowanie podaży i popytu na usługi, oraz, po drugie, na tworzeniu usług i treści w sieciach szerokopasmowych, dopasowanych do zainteresowań, jak i potrzeb odbiorców, a tym samym stymulujących zarówno wykorzystanie internetu, jak i wzrost kapitału ekonomicznego, społecznego czy kreatywnego. Generowanie podaży na usługi, tłumaczy założenia strategii Igor Ostrowski. W konsekwencji Polska Cyfrowa uwzględnia 6 priorytetów. I tak, priorytet pierwszy dotyczy koordynacji prac, a tym samym zapewnienia skuteczności działania administracji rządowej i samorządowej oraz współpracy z tak zwanym drugim i trzecim sektorem. Postuluje się powstanie jednego ośrodka rządowego zajmującego się koordynacją, czyli jest już blisko koncepcji zmiany ustawy o działach administracji rządowej i połączenia działu informatyzacja z działem łączność, ale na razie w warstwie prowadzenia wspólnych działań. Priorytet drugi dotyczy natomiast edukacji cyfrowej, zidentyfikowanej jako kluczowa forma wsparcia dla tworzącego się w Polsce społeczeństwa cyfrowego oraz jako niezbędny element walki z wykluczeniem cyfrowym. Priorytet trzeci dotyczy wspierania sektora mediów elektronicznych, jako istotnego źródła podaży usług i treści oraz kluczowego partnera zdolnego sprostać wyzwaniom, o których mowa powyżej. Priorytet czwarty obejmuje digitalizację treści, w szczególności zasobów kultury, a priorytet piąty budowanie usług administracji. Te dwa priorytety dotyczą więc obszarów, w których samo państwo staje się aktywnym współtwórcą oraz dostawcą polskich treści i usług. Wreszcie, priorytet szósty to działania na rzecz bezpieczeństwa, otwartości i zaufania, a więc stworzenia odpowiedniego środowiska dla treści i usług cyfrowych oraz ich wykorzystania. Te sześć priorytetów, razem wziętych, określa proponowany zakres wsparcia państwowego, mającego na celu rozwój gospodarki i budowę kapitału społecznego, jako niezbędnych elementów transformacji cyfrowej, klaruje Alek Tarkowski. Zespół Polski Cyfrowej rekomenduje również, by wykorzystać w celach edukacyjnych istniejące punkty publicznego dostępu do internetu. Centra, punkty te, traktowane obecnie przede wszystkim jako miejsca zapewniające dostęp do internetu, powinny otrzymać wsparcie pozwalające im pełnić rolę instytucji odpowiedzialnej za edukację medialną i cyfrową. To bardzo dobry pomysł, zwłaszcza jak uświadomimy sobie nieciekawą sytuację 1500 wiejskich centrów kształcenia na odległość, w tym 700 ulokowanych w remizach strażackich, które co i rusz zamykają podwoje, ponieważ brakuje pieniędzy na pensje dla instruktorów przewidzianych w projekcie jako opiekunów takich ośrodków. Patrząc na to wszystko, widać, że mamy pieniądze, pomysły i dobre chęci. Najwyższy czas, żeby nowe hasło rządu Donalda Tuska, zastałem Polskę analogową, zostawię cyfrową, okazało się prawdą.